Zazwyczaj, kiedy patrzymy na plany architektoniczne, no wiesz, takie instrukcje budowlane, mamy przed oczami coś absolutnie sterylnego.
Tak, idealne linie, czysty papier.
Dokładnie. Wszystko jest dopracowane, widzimy dokładne kąty i patrząc na to, można odnieść wrażenie, że każdy etap pracy będzie równie logiczny i przewidywalny, prawda?
Mhm. Teoria ma to do siebie, że zawsze wygląda doskonale. Mamy wyznaczony cel, ustrukturyzowany plan i, no wiesz, obietnice, że jeśli tylko zostaną wykonane kroki od 1 do 10, to wszystko zakończy się pełnym sukcesem.
Jasne.
Tylko, że nikt w tych idealnych planach nie uwzględnia ludzkiego błędu.
Oto to. I potem przychodzi ten moment, kiedy z tymi cudownymi, idealnymi planami wchodzi się na prawdziwy plac budowy i nagle zaczyna lać deszcz.
Albo dostawca przywozi zupełnie inne materiały.
Właśnie. Wylane wczoraj fundamenty okazują się krzywe. I ten sterylny, teoretyczny plan zderza się z błotem, z chaosem i nieprzewidywalnością codzienności. I o tym przejściu od teorii do praktyki będzie dzisiaj. Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Brzmi jak plan.
Bierzemy dziś na warsztat wnikliwy wykład doktora Matthew S. Harmona. Ona analizuje bardzo specyficzny tekst, mianowicie list do Filipian, a dokładnie fragment na przełomie 3 i 4 rozdziału.
To niezwykle bogaty materiał.
Zgadza się. Nasza dzisiejsza analiza ma jasną misję. Chcemy sprawdzić, jak te wielkie, wieczne koncepcje teologiczne miały przetrwać zderzenie z błotem codziennych konfliktów. To jest taki, wiesz, przewodnik po duchowej dojrzałości z bardzo praktycznymi, czasem wręcz dramatycznymi wskazówkami.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że ten krótki fragment, o którym rozmawiamy, nie istnieje w próżni. Kiedy badałam ten temat, jasne stało się, że autor celowo nawiązuje do tego, co działo się wcześniej.
Masz na myśli rozdział 2?
Tak, dokładnie. W 2 rozdziale mamy ten słynny, przepiękny hymn o Chrystusie. On opowiada o skrajnej pokorze i kosmicznym wywyższeniu. A potem nagle mamy tę klamrę kompozycyjną. Autor zmusza do refleksji, jak to wszystko ma wyglądać w poniedziałek rano.
No właśnie. Jak to ma działać, kiedy w pracy spotykasz trudnego współpracownika?
Albo kiedy zderzasz się z własnymi, no wiesz, głęboko zakorzenionymi słabościami.
Jasne. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak unikać błędów, musimy najpierw zdefiniować, do czego właściwie dążymy, prawda? Czym jest ten ostateczny cel, o którym mowa w źródłach?
Łości, a nie perfekcji.
Aha.
Bo perfekcja po tej stronie wieczności jest po prostu niemożliwa.
Czekaj, brzmi to dobrze, ale muszę dopytać. Czy takie ciągłe powtarzanie, że nikt nie jest idealny, nie jest po prostu wymówką?
Jaką wymówką?
No, dla lenistwa. Skoro nie mogę być perfekcyjny, to po co w ogóle się starać? Odpuszczam.
Wiem, o co ci chodzi, ale absolutnie nie o to tutaj mowa. Autor zachęca do obserwacji innych. Rozwój to jest projekt zespołowy. To wymaga intencjonalnej obserwacji i to nie takiego pobieżnego naśladownictwa, ale głębokiego przyglądania się.
Aha, czyli patrzymy, jak dojrzali ludzie wchodzą w interakcję z życiem?
Tak. Harmon wymienia tu 3 cechy tej dojrzałości. Po pierwsze, niezachwiane skupienie na Chrystusie pomimo natłoku obowiązków. Po drugie, świadomość, że jeszcze się nie dotarło do celu. To jest kluczowe.
Czyli brak samozadowolenia.
Dokładnie. Największym błędem jest myślenie, że nie ma już miejsca na wzrost. I po trzecie, brak paraliżu przeszłością. Powraca tu też greckie słowo oznaczające sposób myślenia, freno. Chodzi o dążenie do, wiesz, posiadania umysłu ukształtowanego w określony sposób.
Wiesz, to mi przypomina naukę u mistrza rzemiosła.
To znaczy?
No bo jeśli chcesz zostać mistrzem, powiedzmy, stolarstwa albo kowalstwa, to przeczytanie książki nie wystarczy. Nie da się tego zrobić z samego podręcznika.
Oczywiście, że nie.
Podręcznik ci powie, jaki to rodzaj drewna. Ale żeby naprawdę się nauczyć, musisz wejść do warsztatu. Musisz patrzeć, jak mistrz trzyma narzędzia, jak oddycha, a co najważniejsze, jak reaguje, gdy sęk w drewnie pęka w najgorszym możliwym miejscu, prawda? Mistrz uczy, jak radzić sobie z błędem.
To jest świetna analogia. Im więcej czasu spędzasz z takim mistrzem, tym bardziej widzisz, ile ci jeszcze brakuje. To rodzi ważne pytanie, w jaki sposób ten brak poczucia dotarcia do celu napędza autentyczny rozwój. Paradoksalnie uświadomienie sobie własnych braków jest motorem napędowym.
Im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie własną ignorancję. Skoro już wiemy, kogo należy naśladować, tych dojrzałych ludzi skupionych na celu, to naturalnie pojawia się kontrast. Kto jest antywzorcem?
No i tu w wersecie 18 mamy gwałtowną zmianę tonu. Pojawiają się tak zwani wrogowie krzyża. Prawdopodobnie to niewierzące albo osoby, które kiedyś były we wspólnocie, ale odeszły. I diagnoza jest bardzo ostra.
Pada tam takie sformułowanie, że ich bogiem jest brzuch. I tu muszę cię zatrzymać.
Śmiało.
Bo czytając to, można pomyśleć, że to po prostu opis kogoś, kto, no nie wiem, łamie dietę. Zjada za dużo na kolację. Zakładam, że to nie jest starożytny traktat o odchudzaniu. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo to musiało znaczyć w tamtej kulturze coś więcej.
Zdecydowanie coś więcej. Niektórzy badacze wcześniej sugerowali, że mogło chodzić o żydowskie prawa pokarmowe, ale hormon odrzuca tę wersję. W greckim sposobie myślenia słowo koilia, oznaczające brzuch, trzewia, wnętrzności, to było siedlisko najniższych instynktów.
Czyli to nie kwestia jedzenia, a ogólnego podążania za rządzami?
Dokładnie. Kierowanie się trzewiami, zaspokajanie każdej najniższej zachcianki bez żadnej wyższej refleksji. Co więcej, oni, jak mówi tekst, chlubią się tym, czego powinni się wstydzić.
O, to brzmi bardzo współcześnie. Całkowite odwrócenie wartości.
Tak samo jak w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Celebrowanie rzeczy haniebnych i znowu wraca to słowo freno, prawda? Skupiają umysły na rzeczach ziemskich, tylko że tutaj pojawia się to w negatywnym kontekście.
Zauważyłem tam jeszcze jeden niezwykle ważny szczegół. Autor o nich pisze ale, znaczy pisze ze łzami w oczach?
Tak.
To jest niezwykłe. Zamiast takiego mściwego potępienia, jakiego moglibyśmy się spodziewać wobec wrogów, on nie pała gniewem. On czuje głęboki żal.
Wadzi do zatracenia. To jest smutek kogoś, kto rozumie mechanizmy tego świata.
Niesamowite. No dobrze, skoro wrogowie mają umysły skupione całkowicie na ziemi, jaka jest dla nas alternatywa? Jak żyć na ziemi, żeby nie być zdeterminowanym przez jej, powiedzmy, brutalne zasady?
Odpowiedzią, o której obszernie mówi dr Harmon, jest koncepcja specyficznego obywatelstwa. Obywatelstwa w niebie. To odniesienie do wersetu 20.
A to z kolei nawiązuje do wcześniejszego wezwania z pierwszego rozdziału, żeby żyć w sposób godny, tak?
Owszem. W tamtych czasach obywatelstwo, zwłaszcza rzymskie, a Filipia była kolonią rzymską, niosło ze sobą ogromne przywileje, ale i obowiązki. I tu Harmon obala bardzo popularny mit.
Jaki mit?
Takie powiedzenie, że ktoś jest tak bardzo skupiony na niebie, że nie ma z niego na ziemi żadnego pożytku.
Słyszałem to, że głowa w chmurach i zero praktyczności.
Dokładnie. Doktor dowodzi, że to ogromny błąd. Osoba prawdziwie zorientowana na niebo czyni wielkie dobro na ziemi, ponieważ reprezentuje inne standardy. Namacalnie okazuje miłość.
Przez myśl mi przychodzi analogia ambasadora.
O, rozwiń to.
Wyobraźmy sobie ambasadora, który rezyduje w obcym kraju. On nie zamknie się przecież w placówce dyplomatycznej, ignorując wszystko wokół. On dba o lokalne relacje, czyni dobro, organizuje wsparcie.
Jasne.
Ale jego ostateczna lojalność i zasady, którymi się kieruje, pochodzą z ojczyzny. W ten sposób rozbijamy ten mit o braku ziemskiego pożytku. Będąc obywatelem innego miejsca, wnosisz najwyższe standardy do miejsca, w którym jesteś obecnie.
Świetne porównanie. I z tym niebiańskim obywatelstwem wiąże się też obietnica fizycznej przemiany. W wersecie 21 autor pisze, że Zbawiciel przekształci nasze upadłe, starzejące się ciało. Zrobi to tak, by było chwalebne.
Brzmi jak coś, co zyskuje na wartości, im jesteśmy starsi.
Zdecydowanie. Im bardziej doświadczamy chorób i słabości naszego organizmu, tym bardziej ta obietnica rezonuje. Ale jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to nie chodzi tylko o indywidualny lifting.
Czyli to nie jest tylko o mnie i o moim zdrowiu.
Nie. Badacze mówią tu o kosmicznej odnowie, koncepcji szalom. Zbawiciel podporządkuje sobie wszystko, naprawiając cały porządek stworzenia. To jest nawiązanie do tego, w czym zawiódł Adam.
Adam jako wicekról, prawda, miał panować nad ziemią.
Tak. Są tu echa psalmu 8, setnego 10, a nawet księgi Daniela. To jest wielki plan odnowy całego wszechświata. Kosmiczne naprawienie pęknięcia.
Uff, no to... zostawiamy teraz te wielkie, kosmiczne wizje odnowienia wszechświata. Mamy chwalebne ciała, porządek stworzenia i nagle z hukiem lądujemy w bardzo przyziemnej rzeczywistości.
Bardzo przyziemnej.
Wpadamy znowu w to błoto na placu budowy. Bo w rozdziale 4 pojawia się pytanie, jak ta potężna teologia sprawdza się w praktyce, gdy, no wiesz, ludzie w lokalnej społeczności po prostu nie mogą się dogadać.
To jest jak wiadro zimnej wody.
Dokładnie. Autor zaczyna od wyrażenia wielkiej miłości do nich, nazywa ich braćmi, radością, koroną, wzywa do trwania. A potem rozdział 4, werset 2, publicznie wyczytuje imiona.
Ewodia i Syntycha.
Tak. Zostają wezwane do zgody, do, cytuję, tego samego myślenia. Wyobraź to sobie.
Atmosfera musiała być gęsta.
Wyobraźmy to sobie... bardzo realistycznie. Zbierają się w domu. Epafrodyt czyta ten list przed całym zborem. Wszyscy słuchają zachwycenie o niebiańskim obywatelstwie, wznoszą się na wyżyny duchowe, a sekundę później zapada grobowa cisza.
Bo dwie konkretne kobiety, siedzące pewnie w tym samym pokoju, zostają wywołane do tablicy.
Właśnie. Zamiast ukrywać konflikt, rozwiązać to gdzieś pokątnie, Paweł to obnaża. Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to brak taktu, naruszenie prywatności. Zamiatamy takie rzeczy pod dywan. Po co o tym mówić przy wszystkich?
Bo takie konflikty są niesamowicie destrukcyjne w zamkniętych społecznościach. Kiedy liderzy się kłócą, to nigdy nie zostaje tylko między nimi. To groziło powstaniem frakcji, rozłamem całej wspólnoty. Paweł obnaża to, bo jedność grupy jest ważniejsza niż komfort tych dwóch pań.
Czyli to była taka operacja na otwartym sercu.
Zgadza się. Co więcej, on prosi o pomoc kogoś, kogo nazywa prawdziwym towarzyszem. Część uczonych uważa, że to mogło być imię własne Syzygus. On ma pomóc w mediacji.
Czyli czasem potrzebna jest interwencja z zewnątrz.
Tak. Mimo, że ludzie dziś wolą unikać konfliktów za wszelką cenę. Ale zauważ jeszcze jedną rzecz. On nie mówi, kto ma rację w tym sporze. On przypomina im coś innego. Ewodia, Syntycha i niejaki Klemens to byli jego współpracownicy w Ewangelii. Ten konflikt był przez to bardzo bolesny.
No tak, pracowali razem.
Ale Paweł rzuca najcięższy argument. Mówi, że ich imiona są w Księdze Życia.
O, to jest potężne nawiązanie do Starego Testamentu.
I do wstawiennictwa Mojżesza, tak. Zamiast wchodzić w szczegóły ich kłótni, przypomina im o wspólnej, wiecznej tożsamości. To jest genialne narzędzie do gaszenia pożaru. Perspektywa wieczności ukazuje po prostu kompletną błahość ich tymczasowych sporów.
Niesamowite. Zderzasz swoją kłótnię z faktem, że masz wieczny paszport i nagle spór o to, kto miał rację przy układaniu krzeseł, traci rację bytu.
Dokładnie tak.
Zbierzmy to zatem w jakąś spójną całość. Podsumujmy tę dzisiejszą lekcję. Z wykładu doktora Harmona wyłania się obraz rozwijania dojrzałości przez, no właśnie, staranny dobór autorytetów. Odwracamy się od jakiegoś powierzchownego kultu celebrytów, a przyglądamy się dojrzałym mistrzom.
Oraz zakotwiczamy swoją tożsamość w tym niebiańskim obywatelstwie, a nie w żądzach czy bolesnej przeszłości.
W punkt. I do tego to proaktywne podejście do konfliktów, o którym przed chwilą mówiliśmy. Nie udajemy, że ich nie ma. Rozwiązujemy je. Harmon fajnie zasugerował, żebyśmy czasem pozwolili sobie na to, by po prostu pomarzyć o tym odnowionym, doskonałym ciele i świecie.
To daje ogromną siłę do radzenia sobie z codziennością.
Daje. I to prowadzi mnie do takiej prowokacyjnej myśli na koniec. Chciałbym z nią dzisiaj zostawić każdego, kto się nad tym pochyla. Skoro wiemy... że posiadanie imion zapisanych w tej symbolicznej Księdze Życia gwarantuje niewzruszoną tożsamość, to jak to powinno wpływać na nasz współczesny poziom lęku?
To jest bardzo trafne pytanie.
No bo spójrzmy na to z boku. Jeśli mamy pełną pewność co do najważniejszej rzeczy we wszechświecie, naszej przynależności, to czy to nie sprawia, że te nasze codzienne powody do stresu stają się absurdalne?
Całkowicie.
Ambicjonalne wyścigi, kłótnie o stanowiska, lęk o status społeczny. Warto się zastanowić, czy te obecne powody do zmartwienia mają jakąkolwiek rację bytu w świetle posiadania wiecznego paszportu.
Perspektywa zmienia wszystko.
Zdecydowanie tak. Dobrze, na tym dziś kończymy naszą analizę. Do usłyszenia następnym razem, gdy znów wejdziemy na plac budowy.